Tak, już dzisiaj koniec maratonu ze mną i z Ewangelią Łukasza. Na pewno wrócicie do tego wiele, wiele razy i wyciągniecie dużo, dużo więcej niż udało mi się podczas tych sesji. Dziękuję bardzo, że wytrwaliście. Ci z was, którzy byli od początku, to lata temu teraz, przypuszczam, ale doszliśmy do końcowego rozdziału dzisiaj, 24. Więc z pomocą Agatki to wejdziemy do tekstu. Pamiętajmy, że szczególne moją uwagę podczas tego czytania, rozważania tego słowa, tej Ewangelii było, jest służba i sposób komunikacji, sposób działania Jezusa. Więc popatrzmy na to, jak w 24 rozdziale ta Ewangelia się rozwija w jego wydaniu.
Pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wolności. Kamień od grobu zostały odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa i wróciły do grobu. Oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym, a były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi opowiadały to apostołom.
Na pewno to, co jest na ekranie, jest ważniejsze niż to, co ja powiem. Więc dlatego myślę, warto poświęcić trochę czasu, żeby przejrzeć to, co naprawdę jest tam w tej Ewangelii. Może też zadajmy sobie pytanie dzisiaj, jakie oczekiwanie my mamy po Boga w naszym życiu i jakie oczekiwanie On ma do mnie. I wygląda na to w tych spotkaniach Jezusa, które dzisiaj będziemy rozważać, że Jezus specjalizuje w to, żeby powiedzieć rzeczy, które uczniowie nie rozumieli. I mamy tu końcową część tej Ewangelii i uczniowie, którzy dużo słyszeli, dużo wiedzieli, jednak nie rozumieli. A nie ta, z powodu tego, że nie rozumieli, nie żyli tak, jak powinny byli żyć. Ich poznanie nie rozwijał się w kierunku rozumienia i potem zastosowania. I chyba to jest coś, co możemy dzisiaj obserwować. Może w swoim wydaniu, na pewno w swoim wydaniu, w moim na pewno. Że słyszę dużo, wiem dużo. Nawet o Ewangelii, o Jezusie, o Bogu. Natomiast nie zawsze to rozumienie, to poznanie spotka się z odzewem w moim życiu, w praktycznym moim działaniu. I teraz mamy grób Jezusa i mamy kobiety, które bały się i teraz przychodzą do grobu i widzą, że jest pusto. I są przestraszone, zdziwione i za chwilę, jak aniołowie zaczynają z nimi rozmawiać, przestraszona. Więc mają kalejdoskop różnych uczuć. Zdziwienie, martwią się, boją się może i są przestraszone. I aniołowie widzimy, że to są aniołowie w innych Ewangeliach. Aniołowie i Jezus w Ewangelii Jana wszyscy zadają te kobiety to samo pytanie. Dlaczego płaczesz? To jest to pytanie w Ewangelii Jana. Zarówno aniołów, jak i Jezusa. Dlaczego płaczesz? A tu dodatkowo do tego aniołowie zadają pytanie, czemu szukacie żywego wśród marłych? W zeszłym tygodniu byłem, jak pewnie wielu z was, na cmentarzu i wyobraźmy sobie, jakie by było zdziwienie w tym spokoju, w tym porządku, jeśli jeden grób by był otwarty i pusty. Wyobraźmy sobie, jakie by było nie tylko zdziwienie, ale przestraszenie, obgadywanie, zdziwienie. I ta nasza historia, którą rozważamy dzisiaj, jest nam znana, jest znana od 2000 lat, więc ten szok, który by był, jakbyśmy byli razem na cmentarzu grabyszyńskim z pustym grobem, ten szok już przeszło. Ludzie już nie są zdziwieni, bo znają tą historię, są przygotowani na to, więc to nie działa tak, jak działało na nich wtedy. Ale wtedy to było dla nich szok. Ciekawe, że po 3 latach, że to było dla nich tak niezrozumiałe, tak niespodziewane, ale tak to było. Ale zobaczmy, jak Bóg komunikuje to. Nie ma takiego jasnego komunikatu. Po prostu jest pusty grób. I co z tym zrobisz teraz? Co z tym zrobią? Dlaczego szukasz tu? Szukacie tu żywego? Pytanie, które wyzywa ich. Przedstawię przed nimi wezwania. Dlaczego tu szukamy? Czego tu szukamy właściwie? Bo wygląda na to, że te ich oczekiwania nie były zgodne z rzeczywistością, z działaniem Bożym. I tak samo, jak będą dalej obcować z innymi uczniami, zobaczymy podobnie. I widzimy tu, że aniołowie wiedzieli, co było powiedziane przez Jezusa w Galilei. Wiedzieli, że On im wtedy powiedział, że musi umrzeć, że Syn Człowieczy musi umrzeć, musi być ukrzyżowany. I teraz jest ten moment, oni wtedy nie rozumieli tego, chociaż Jezus to mówił. Nie rozumieli. I Jezus pewnie był świadom, że nie rozumieli, ale teraz jest czas na rozumienie. Teraz zmartwychwstanie, niebowstąpienie, czas na objawienie, które będzie chociaż częściowo na początku przez nich zrozumiane. Ale na razie jest to szok, na razie tego nie rozumieją. W tym tygodniu rozmawiałem z przyjaciółką na Ukrainie i ona opowiadała historię, że słyszała od znajomych, którzy byli w Stanach, że Bóg jest dla nas taki dobry. Jesteśmy w Stanach i tak dobrze jest nam tu. Chwała Bogu. I ona mówiła, że ona zna innych ludzi, dla których to marzenia się nie spełniło. Zamiast tego jest śmierć. I jak teraz rozumieć Boga? Jak teraz się modlić? Modlić się o to, bo to były jej pytania. Modlić się o to, żebyśmy wszyscy dostali do komfortowego dobrobytu, żeby Pan Bóg nas przeprowadził przez Polskę do dalszego raju. Czy o to chodzi? Czy Bóg oczekuje tego? Czy nasze modlitwy powinny być w tym kierunku? I jak rozumiemy to stwierdzenie, że Bóg nas tak błogosławia w tym dobrobycie? Tak ładnie zostaliśmy przyjęci, kiedy inni poszli w drugim kierunku. Jak się odnaleźć w tym? O co się modlić? Którędy ludzie mają iść? To są pytania, trudne pytania. które są w dzisiejszych czasach w naszym rejonie świata. I to byli niewątpliwie wtedy trudne pytania. Gdzie jest Jezus? W końcu tu był. A gdzie on jest? Gdzie się podział? Co się stało? O co tu chodzi? Dlaczego musiał umrzeć? Kto ukradł to ciało? Mnóstwo pytań niezrozumianych. Idziemy dalej.
Lecz te słowa wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowę prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jednym z przybywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach działo. Zapytał się ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i w słowie wobec wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zostali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli.
Więc tu mamy sytuację Piotra i uczniowie, którzy nie wierzą to, co kobiety im mówią. W tamtych czasach, z tego co czytam, i tak świadectwo kobiety nie było prawodajne. Więc Piotr biega w tym nierozumieniu, w tym wyobrażeniu, że kobiety sobie gadają, i on biega. I nie wiemy dlaczego, ale może to jest wyraz jego, może cień nadziei, że jednak może coś w tym jest. Może Jezus żyje. Może on zaczyna myśleć po Bożemu, po upomnieniu w ogrodzie. Jak obserwował, jak rozważał. Może ta cząstka nadziei doprowadzi go do wiary, do biegu w wierze, do miłości, do oddania, do zaufania. Ale jednak apostołowie ogólnie nie wierzyli to, co kobiety opowiadały. To nie spotkało się z ich wypowiedzią: o, wreszcie, no to teraz się zacznie dziać. Wreszcie to, co Jezus powiedział, zaczyna być widoczne. Oni nie rozumieli. Pomimo wszystko, co oni słyszeli od Jezusa, wszystko, co widzieli u Jezusa, to nie rozumieli. To była dla nich krawa trasa, żeby zacząć rozumieć, o co chodzi. I czy tak nie jest z nami? Czy to jest skalista trasa do nie tylko słyszenia, poznania, ale do rozumienia i później do zmiany życia. Dla wielu z nas, może dla wszystkich z nas, to zajmuje nam całe życie, żeby przejść od poznania, od tego, że znamy tą historię, do tego, że to prowadzi nasze życie, że oddajemy swoje życie temu. I po tej drodze będą chwile totalnego niezrozumienia, zdziwienia, niespełnionych oczekiwań, złość, rozczarowanie. Ilu z nas przeżywa takie momenty w naszym życiu? To nie jest prostolinijne, teraz będzie bez wątpliwości totalne oddanie, totalne, radykalne uczniostwo i posłuszeństwo. Jezus w swojej, czy Piotr w swojej cząstki nadziei może biega, żeby zobaczyć. No i widzi. I ciekawe w tym momencie jest, że od 13 wersetu ta historia z Piotrem się zamyka. To byśmy się spodziewali pewnie, że Jezus teraz spotka się z Piotrem, z głównym swoim uczniem, pójdzie sobie do domu, pogada tam z chłopakami, z uczniami swoimi, objawi im wszystko, tłumaczy im, o co chodzi. Ale nie. Jezusa już nie ma. Jezus jest 11 kilometrów dalej. On szuka dwóch uczniów, nie z tych 11, bo później oni przyjdą do tych 11, więc to byli inni. Czyli Jezus przeszedł od Bielan do Sołtysowic, żeby znaleźć tą dwójkę, która oddala się od sytuacji i wybiera się do domu i obgadują sytuację i są rozczarowane. I nie wiedzą, co teraz zrobić, bo nie wyszło tak, jak myśleli. Ten Mesjasz zmarł. I teraz w ogóle jego ciała nie ma. Więc cieszyli się pewnie na kolację w domu. I Jezus ich ściga. Co Jezus tam robi? Dwóch mniej znaczących uczniów, którzy są już daleko i w ogóle nie rozumieją. Jednak Jezus szuka ich jak zagubionego owsa i przyprowadzi ich do pewnego zrozumienia. Zadaje im pytanie, szuka ich, szuka jakiegoś rozwoju w ich rozumieniu. O czym rozmawiacie? Jakie rzeczy? Co się stało? Czy Jezus udaje, że nie wie? Czy nie wiedział? Czy ma inny cel w swojej komunikacji? Zadaje pytanie. Dlaczego zadaje pytanie, takie proste pytanie, tak jak anioł zadał pytanie kobietom. Dlaczego tu jesteście? Czego szukacie? Kogo szukacie? Oni dobrze wiedzieli, jaka jest odpowiedź. Ale jednak zadają pytania. I może to jest sposób dla nas komunikacji. Może trochę mniej kazań i może trochę sensownych pytań. Będzie potrzebne, żeby odwozić ludzi dla Ewangelii. Że oni muszą wyrazić w tym momencie swoje żale, swoje emocje, swoje oczekiwanie wobec Boga, które nie zostali spełnione, swoje wątpliwości, swój brak zaufania do Boga, nadzieja, która nie była spełniona dotychczas. Może tego rodzaju pytań daje im możliwość, żeby wyrazić to. Może dla siebie, żeby zdawali sobie sprawę ze swojej sytuacji. Jezus znajduje ich i chodzi razem z nimi. Przeczytajmy drugą część tej historii.
Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich jego proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień już się nachylił. Odszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nim, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
Więc Jezus upomina tą dwójkę, że oni są tacy wolni, żeby ich cień nadziei przerodziła się w zaufanie, że ich sposób życia będzie zgodny z tym, co uwierzyli. I Jezus udaje, że idzie dalej. Jest wieczór już. Dzień się zaczął od pustego grobu i teraz już jest wieczór i zarówno ta dwójka, jak i Jezus już mieli długi spacer. I teraz Jezus udaje, że pójdzie dalej. Wydaje mi się, to nie musi być takie oszustwo z jego strony. Bardziej może taka kulturalna norma. Już jest wieczór, już jest późno, no to czas iść. I mogę powiedzieć, że w moim życiu byłem parę razy w takiej sytuacji, gdzie wieczorem byłem gdzieś i nie wiedziałem, gdzie nocuję. No, kulturalna norma może być, no to muszę iść. I oni oczywiście w tym momencie mieli szansę, żeby odpowiedzieć: no to zapraszamy na noc, możesz tu zostać. W takiej kulturze wschodniej to raczej wypada w ten sposób reagować, a nie: no to tam jest hotel po drugiej stronie miasta, to znajdź sobie miejsce, pewnie gdzieś tam jest. No, Jezus powiedział o tym uczniom swoim, jak idą od wsi do wsi: tam, gdzie was przyjmują, to zostańcie, tam, gdzie nie przyjmują, to idźcie dalej. I teraz oni byli na tyle gościnni, że prosili go, żeby zostać. Złapali tą piłeczkę i są gotowi na to. I teraz jedzą. Jedni uważają, że to jest Eucharystia, ostatnie wieczerze, czy przypomnienie tego. Inni, że to było normalne jedzenie, normalny posiłek. To nie mamy tu informacji, czy tak, czy było tak, czy tak, ale spotkamy te różne wersje. Więc Jezus zostaje z nimi i tłumaczy im ze słowa. Jezus używa Pismo jako jego baza działania i mówienia. I potem w pewnym momencie Jezus znika. Też trochę dziwne. Jest i nie ma. I oni potem zaczynają opowiadać, jak ich serce byli poruszone, jak chodzili razem i słuchali go. I oni byli tacy przejęci, że wrócili z Sołtysowic do Bielan. I okazało się, że Jezus musiał to samo zrobić. Dziwne. Trochę, nie? Przynajmniej dla mnie. 11 kilometrów w jedną, 11 w drugą. 22 kilometrów Jezus przeszedł, żeby spotkać tą dwójkę. Ilu z nas by był na to gotowy. Przejść od Bielan do Sołtysowic, żeby spotkać się z kimś i później wrócić piechotą. Tak, takie rozmiary tej podróży Jezusowej. I Jezus właściwie, można powiedzieć, jest ten motyw u Jezusa podróżowania, który mamy również w dziejach, który mamy również w rozkazie Jezusa. Idąc, czyńcie uczniami. Zakłada, że idziemy. Może to jest kolejna lekcja dla nas, jeżeli chodzi o uczniostwie. Na ile my jesteśmy gotowi pójść 22 kilometry, żeby spotkać piechotą, żeby spotkać się z kimś, żeby sprowadzić ich właściwą drogę. Ciekawe, że Jezus nie został na noc z nimi. Po prostu poszedł, bo miał co innego do roboty. Więc idziemy dalej.
A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wszystko wypełnić, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach.
Więc Jezus teraz wrócił do Jerozolimy, 11 kilometrów, i spotka się ze swoimi uczniami. 11 plus 2 z Emeusa plus inni. I znowu on zadaje pytanie: dlaczego wy się martwicie? Dlaczego macie wątpliwości w waszych sercach? Ciekawe, że to są jego pytania. Wczoraj na grupie to mieliśmy pod koniec historii Jonasza. Jak pamiętacie tą historię, że Jonasz jest zły na Boga, bo Bóg dał mu cień i potem ten cień zniknął i Jonasz tam jest obrażony na Boga, zły na Boga. I pod koniec tego rozdziału, tej księgi, Bóg zadaje mu 3 pytania. I taki mały tekst, jeżeli chodzi o podsumowanie swojego działania. Ale to całe działanie Boga w stosunku do Jonasza, Jonasz jest wkurzony, Jonasz jest rozczarowany Bogiem i właściwie spotka się pod koniec tej księgi z pytaniami. Z jakiego powodu ty się złościsz? Cisza. I od Boga cisza. Zastanów się nad tym. Jezus zadaje im te podobne pytanie. Dlaczego martwicie się? Dlaczego wątpicie? Tu są moje ręce, tu są moje nogi. I za chwilę, już do 41 wersetu, przemienia ich obawy, ich brak, ich wątpliwości. Przemienia to w radość i podziw. Więc ja wnioskuję z tego, co Jezus robi tu, że może być dla mnie pod wieloma względami wzór. Że uczę się sztuki zadawania dobrych pytań. Nie tylko wyjaśnić, ale spytać ludzi, co was rozczaruje u Boga. dlaczego jesteś zły na nim? Zasłużył na to? Czy on kiedykolwiek powiedział tobie, że wszyscy będziecie lądować, jeżeli będziecie się modlić w bezpiecznym dobrobycie po drugiej stronie świata? Czy obiecałem wam to? Czy to jest moja droga w ogóle? Żebyście szukali sobie bezpiecznego luksusu. Czy kiedykolwiek namawiałem was do takiego stylu życia? Czy oczekiwałem co innego? Może powinniśmy uczyć się od Boga samego, od Jezusa samego, zadawanie istotnych pytań ludziom, żeby się i może bez naszej odpowiedzi. Zostawmy to. Niech to ziarno kwitnie w ich myślach. Niech Bóg, niech Duch Święty zadziała w ich sercach, w ich oczach, w ich uszach. I pójdziemy do końca.
Wtedy oświecił ich umysły, aby zrozumieli Pisma i rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego, bo to ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Więc tu akcent na to, że nie chodzi o nasz spryt, nie chodzi o naszą logikę, nie chodzi o to, jak ładnie możemy sprzedać Ewangelię w trzech punktach. Nie o to chodzi. Ci uczniowie mieli więcej dobrych kazań niż wszyscy z nas będziemy mieli w swoim życiu od samego mistrza. I to nie spotkało się z ich rozumieniem, już nie mówiąc o ich zaufaniu. Ale teraz, jak Jezus opowiada im o Mojżeszu, o prorokach, o psalmach, o piśmie, dano im, żeby uwierzyć, żeby zrozumieć i żeby oddać życie temu. Ich umysł jest tu otwarty. W 31 wersecie ich oczy były otwarte. I Jezus dalej mówi im, zostańcie, aż moc przyjdzie na was z nieba. Zostańcie tu, bo jeszcze Duch Święty nie został im dany. Więc oni musieli czekać na ten moment, kiedy są obdarowani Duchem Świętym, który oświeca umysł i oczy ludzi, którym będą ogłaszać Ewangelię. Oni są, wy jesteście teraz świadkami i będziecie umocnieni z nieba. Czy to dotyczy ciebie i mnie? Myślę, że tak. Mamy Stary Testament, który nam mówi o przebaczeniu, o potrzeba pokuty, o potrzeba oddania życia Bogu, zmiany życia. My jesteśmy świadkami tego, co się wydarzyło. I mamy teraz Ducha Świętego w sobie, o ile oddaliśmy życie Bogu. To w tym momencie jesteśmy umocnieni. żeby dotrzeć do ludzi wokół nas, którzy też mają poznanie. Polacy mają duże poznanie. Mają dużą wiedzę w stosunku do Boga, w stosunku do Jezusa, w porównaniu z innymi narodami. Natomiast czy ta wiedza, czy to poznanie spotkało się ze zrozumieniem? Tu mogą być pomocne pytania. Czy to poznanie spotkało się z wiarą i zaufaniem? To wymaga działania Ducha Świętego w nich. Więc Jezus zostawia nam bardzo dużo śladów, wskazówek, jak my możemy obcować z ludźmi i być świadectwem i świadkiem dla nich. Ciekawe, że oni widząc wniebowstąpienie Jezusa, Jezus wybiera się do Betanii, to jest wioska po drugiej stronie Góry Oliwnej i stamtąd on wstąpi do nieba. Natomiast oni, ciekawie, wracają do Jerozolimy z wielką radością i kontynuowali świątyni. Ciekawe, że wybrali to miejsce, żeby czekać na Ducha Świętego, że wybrali świątynię, żeby tam pobyć i oddać Bogu chwałę i czekać na umocnienie Ducha. Zachęcam nas, żebyśmy przeczytali wiele razy jeszcze tą Ewangelię i inne Ewangelie z pomysłem, jak czytamy, czego mogę się uczyć od mojego mistrza. I myślę, że znajdziemy tam kopalnię skarbów, które mogą zmienić nasze życie, jeżeli ufamy im. Amen.